Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Parafianowicz, znacie mnie jako panią od pokoju. Znacie bądź nie znacie, bo od nagrania ostatniego podcastu już minęło 150 lat, a przynajmniej dwa. Ale wracam i dzisiaj zapraszam do wysłuchania rozmowy z moim serdecznym kolegą adwokackim Łukaszem Wydron. Dzień dobry Łukaszu.
Dzień dobry Jasiu, dzień dobry Państwu.
Uprzedzam, że nagrywamy nie tak jak to się dzisiaj robi, czyli bez towarzystwa kamer, bez ujęć z rozmaitych miejsc, bez czterech mikrofonów, bez studia nagrań, bez wytłoczek jajek na ścianach i przede wszystkim bez składania tego materiału, więc wszystko to, co zostanie powiedziane, zostanie także usłyszane. Nie będzie tutaj żadnych cięć, no chyba, że akurat przyjdzie pan hydraulik, którego się rzeczywiście w kancelarii dzisiaj spodziewam. Do rzeczy. Łukaszu, jak już wiesz, ja miałam dłuższą przerwę w nagrywaniu i też w aktywności adwokackiej. Mam wrażenie, że to się jedno z drugim zbiegło, bo jestem gdzieś tam z boku tego wszystkiego, co się dzieje około 3 lat, ale ty jeszcze dłużej jesteś z boku wszystkiego, bo wróciłeś właśnie w glorii i chwale spoza Warszawy, z Sandomierza, w którym żeś wykonywał zawód przez 6 ostatnich lat.
Tak.
Jak do tego doszło, że wróciłeś? Jak do tego doszło, że wyjechałeś?
Po pierwsze tak, czułem w pewnym momencie mojego życia, bo to jest kwestia, na temat której mało się mówi, o tym wielkomiejskim życiu, kiedy żyjesz tak, jak czujesz się tak, jakbyś żył na autostradzie, na tym tak zwanym fast lane, i w pewnym momencie ja czułem, że potrzebuję ewidentnie przerwy od takiego większego miasta, od tego natłoku zajęć. Poza tym miałem wtedy wzmożoną aktywność naukową, więc chciałem pewne tematy naukowe doprowadzić do końca.
Doktorat, mówimy o doktoracie.
No tak, finalnie się to udało, chociaż podobno nie powinno się tak mówić, po prostu to zrobiłem. Mhm. No ale po jakimś czasie, wiesz, ja się zaangażowałem też w inne różne aktywności naukowe i teraz prowadzę taki projekt, on mi się siłą rzeczy odwlókł w czasie o co najmniej rok, więc uznałem, że łatwiej mi to będzie zrealizować z Warszawy. I kiedy w styczniu usiedliśmy z jednym z moich serdecznych kolegów, z panem mecenasem doktorem Michałem Jabłońskim, przy śniadaniu zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, co ja mógłbym jeszcze tam zawodowo robić, no to rozmowa była bardzo krótka i konkretna i zdecydowałem się dołączyć do kancelarii Jabłoński-Koźmiński, za co jestem bardzo wdzięczny Michałowi Jabłońskiemu, Krzysztofowi Koźmińskiemu i Magdzie Tyce Jabłońskiej. I mam nadzieję, że po prostu będzie nam się fajnie pracowało i będziemy po prostu wykonywać zawód w takiej atmosferze i w taki sposób, w takim stylu, jaki lubimy.
Czyli będziecie odpoczywać w pracy po intensywnym weekendzie na łonie rodziny.
No, to tak akurat nie działa, ale...
U mnie tak działa.
Aha, ale tak, ale słyszałem takie anegdoty na temat jakiegoś człowieka, który faktycznie w piątek przetrzymywał tę pracę, żeby nie wracać do domu, bo czuł się zdecydowanie przytłoczony liczbą domowych obowiązków.
Ja może nie czuję się przytłoczona, chociaż ostatnio muszę przyznać, że postanowiłam odnaleźć w sobie nową pasję, której nigdy we mnie nie było i utrudniło mi to życie, czyli jest to pasja sprzątania, więc ja teraz ilekroć jestem w domu, to sprzątam wszystkie kąty, porządkuję skarpety, książki, no garnki, cokolwiek wpadnie w moje ręce, to porządkuję też w kancelarii, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że praca, chociaż stresująca, nerwowa i jednak niekiedy klienci, sądy, sekretariaty doprowadzają do szału, no to jest zupełnie inny wymiar szału niż kiedy okaże się, że dziecko sobie przełożyło egzamin na przykład samo i zapomniało mnie o tym poinformować.
Aha, tak, rozumiem.
Tak bywa. No dobrze, czyli teraz będziesz pracował w, można powiedzieć, butikowej kancelarii? Zależy, gdzie butik się kończy, a powierzchnia wielkoformatowa sklepu zaczyna, ale ile tam macie osób u siebie?
No, około 20.
Okej, okay, no to już jest średnio.
Z personelem administracyjnym, tak. I trudno powiedzieć, że mamy jedną specjalizację, bo tych akurat gałęzi, którymi się zajmujemy, jest dużo. Pracujemy, to jest nasz, można powiedzieć, nasza core działalność to są rzeczywiście postępowania sądowe i arbitrażowe, tego jest dość dużo, no, ale pracujemy również na rzecz podmiotów działających w branży nieruchomości, sektora finansowego. Długo by tu naprawdę wyliczać, w związku z tym życie adwokackie jest ciekawe i nieprzewidywalne. Mhm.
A jak odczuwasz zmianę po Sandomierzu? Jakby czym się różniła praca, którą wykonywałeś przez te ostatnie lata, albo sposób, w jaki funkcjonowałeś od tego, co się dzieje w Warszawie?
Odpowiedź na to pytanie pozwolę sobie podzielić na dwie części, ponieważ jeżeli chodzi o miasto, jest totalnie inne. To i wbrew temu nie ma tam tak dużo przestępstw, jak Państwo mogliby się spodziewać, czy czego moglibyście...
Ojciec Państwo... Mateusz chyba pilnuje porządku.
Tak. Aczkolwiek akurat wtedy, kiedy ta ekipa zjeżdżała, to ja się zazwyczaj ewakuowałem z miasta, no bo ekipa aktorska jest otaczana powszechnym uwielbieniem, w związku z tym można powiedzieć, że te przyjazdy ekipy filmowej do Sandomierza zbiegały się w czasie ze wzmożoną aktywnością różnego rodzaju wycieczek, co przekładało się oczywiście na pewien mikrotłum, który nie każdy musi lubić. To po pierwsze, a po drugie ja pracowałem przez ostatnie prawie 6 lat, już zaokrąglimy to, w charakterze in-house lawyera, więc to jest zupełnie inny charakter pracy. Ale to było bardzo cenne doświadczenie z tego względu, że ja poznałem tę drugą stronę barykady. W związku z tym już mam tę perspektywę nie tylko adwokacką, czyli nie tylko to wykonywanie naszego zawodu w tradycyjnej formie, ale wiem też, jakie są oczekiwania klientów, jak się komunikować, jak współpracować z organami w trochę innym wymiarze niż normalnie robią to prawnicy, bo przecież wiadomo, że de facto my mamy kontakt, czy to z in-house lawyerami, którzy są na tej pierwszej linii frontu, czy to z zarządami, no więc ja nabrałem takiego doświadczenia. Poza tym ja zawsze mówię, że przez całą moją, nazwijmy to, karierę miałem mega szczęście do pracy z fajnymi, ciekawymi ludźmi, którzy naprawdę bardzo dużo wnosili intelektualnie, się też bardzo dużo od każdego nauczyłem. I zawsze mówię, że przez ostatnie, no, zaokrąglimy to, 6 lat, tak, ja miałem najlepszą szefową na świecie, więc Anno, jeśli tego słuchasz, to serdecznie pozdrawiam.
I to kobieta.
Kobieta, tak. Ja nie mam najmniejszego problemu w pracy z kobietami. Ja w zasadzie byłem przez dłuższy czas tak zwanym męskim rodzynkiem, więc pracowałem z paniami. I jeszcze, co może się Państwu wydać nietypowe, zważywszy na to, że jesteśmy w pokoju adwokackim, z których każda wykonywała zawód radcy prawnego. W związku z tym, no to była po prostu, jak to się mówi, komunikacja. Gdzieś paradoksalnie przez ostatnie 6 lat ja mogę powiedzieć, że obcowanie z radcami prawnymi było dla mnie koniecznością, nie z adwokatami, ale to naprawdę było super doświadczenie. Zresztą, jak Państwo wiedzą, te różnice między naszymi profesjami się już siłą rzeczy teraz zatarły, w związku z czym to nie jest jakieś rocket science i to nie jest tak, jakby nagle biegun północny miał się spotkać z biegunem południowym. Po prostu każdy wykonuje zawód, robi to jak najlepiej i tyle.
Chociaż powiem Ci, że ja teraz jestem nieuczestnikiem, właśnie prowadzę szkolenia dla Beka przygotowujące do zawodu, do egzaminu zawodowego adwokackiego i radcowskiego, i prowadzę zajęcia z zakresu etyki. Mhm. Mam tam zarówno ludzi, którzy startują właśnie do adwokackiego i do radcowskiego, i bardzo szczegółowej analizie poddałam kodeksy etyki obu tych zawodów, i tu się muszę zgodzić, że pod wieloma względami te zawody się do siebie zbliżyły. Natomiast jeżeli chodzi o pewną konstrukcję teoretyczną, no i legislacyjną w gruncie rzeczy, to one nadal są inne. Jakby w praktyce można ten zawód tak samo wykonywać niezależnie od tytułu zawodowego, tylko tyle, że to jest nasz wybór, a nie ustawodawcy. Po prostu, no ale to myślę, że w ogóle jest materiał na jakąś oddzielną rozmowę. Powiedz mi, kiedy byłeś z daleka, zakładam, że internet do Ciebie też docierał przez te 6 lat, i powiedz mi, czy zauważyłeś jakieś zmiany, bo oboje to akurat pewnie nie jest tajemnica, żeśmy się angażowali swego czasu w działalność samorządu adwokackiego w Warszawie, też na poziomie naczelnym. Czy przez te 6 lat zauważyłeś jakąś zmianę w jakimś kierunku, jesteś w stanie powiedzieć, że to zmierza, albo nie wiem, jest głośniej, ciszej, inaczej, co widzisz?
Ja myślę, że to dotyczy całego naszego społeczeństwa. To jest ta polaryzacja, która jest dostrzegalna. Różni ludzie się w tym odnajdują. Ja naprawdę stoję z boku, z pozycji obserwatora, czasem bardziej uważnego, czasem mniej. Natomiast moje ostatnie zaangażowanie w taką działalność stricte kampanijną, samorządową, to faktycznie było 3 lata temu w kampanii w 2021 roku. Tutaj też pozdrawiam koleżanki i kolegów z ówczesnego komitetu z Kamilem Szmidem na czele. A teraz moja działalność samorządowa sprowadza się w zasadzie do tego, że zostałem wybrany rok temu na przewodniczącego sekcji prawa i postępowania cywilnego działającego przy naszej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Staramy się organizować eventy, zapraszamy, jeśli Państwo słuchają, w ogóle do udziału w tych wydarzeniach, do współpracy. Chcemy popularyzować wiedzę o postępowaniu cywilnym, ale nie tylko. Mieliśmy fajne szkolenia z zakresu nowelizacji prawa spadkowego, więc na tyle, na ile czas i możliwości pozwalają, chcemy gdzieś tam tę działalność samorządową czy sekcyjną rozkręcać, promować, integrować środowisko, bo to też jest ważne, i myślę, że to jest to, czego mnie w ogóle bardzo brakuje, to taka integracja środowiskowa i taka solidarność zawodowa.
A nie sądzisz, że to może ta perspektywa o tym, że tej integracji i solidarności nie ma, wynika z tego, że po prostu żeśmy się wyautowali z tego otoczenia?
Trochę tak, ale bardziej chodzi o to, że wiesz, ja mam wrażenie, że część ludzi w ogóle zamknęła się w swoich bańkach i ona nie dopuszcza do myśli współpracy czy wymiany poglądów z kimś, kto myśli, kto uważa, kto czuje, kto kocha inaczej. Mhm. I to jest coś...
Wręcz dosłownie czasami.
Tak, ale dosłownie. Tymczasem no, ja uważam, że zasadniczo ludzi dzieli się na dwie grupy. Czyli na tych, którzy obiektywnie, intelektualnie pozostają na pewnym poziomie i na tych, którzy powiedzmy zainwestowali swoje siły czy wysiłki, czym no, matka natura pozwoliła im rozwijać się w innych kierunkach, delikatnie mówiąc. I tak naprawdę to jest jedyny podział.
Mhm. Taki, a ja mam taki, inny kryterium podziału, powiem Ci. Ja dzielę ludzi wedle tych, którzy dobrze traktują zwierzaki i źle.
Aha, okej. Okay.
Więc jeszcze dalej bym powiedziała, mogę się dogadać z każdym, niezależnie od poziomu intelektualnego, byleby był dobry dla piesków i kotków i szopów praczy, jeżeli akurat ma do nich dostęp.
Rozumiem, ale to też jest podział dychotomiczny, jeżeli przyjmiemy pewne kryterium podziału logicznego, który ma być tam zupełny i pełny, chyba tak to było, już nie pamiętam.
Tak. To prawda. No dobrze, czyli co? Brakuje Ci koleżeństwa, tak? Brakuje Ci solidarności zawodowej?
Wiesz, brakuje mi nawet nie tyle takiej solidarności zawodowej, bo myślę, że my jako samorząd adwokacki jesteśmy w stanie stanąć ze sobą murem i czasem się zintegrować, jeżeli są sprawy, które są dla wszystkich wspólne, bo no, trudno powiedzieć, że znajdziemy adwokata, który będzie czy adwokatkę, przepraszam, będę mówił już w takim uproszczeniu, także z defaultu potraktujcie Państwo to, że obejmuję oczywiście moimi stwierdzeniami koleżanki. Nie chciałbym akcentować za każdym razem, że po prostu będę dywersyfikował te formy wypowiedzi. W związku z tym, jeżeli mówimy o kolektywie adwokackim, no to trudno znaleźć wśród naszych przedstawicieli, naszych członków kogokolwiek, kto będzie zadowolony z tego, na przykład na jakim poziomie stoją stawki za wynagrodzenia za sprawy prowadzone z urzędu. Ja chociaż tak naprawdę mam w toku, praktycznie już nie prowadzę urzędówek, to jednak nie czuję się i czuję taką solidarność zawodową i po prostu jest mi zwyczajnie przykro, że jesteśmy traktowani przez państwo, przez każdą ekipę rządową na tym polu, no, dość niepoważnie, mówiąc delikatnie. I brałem udział w świetnej konferencji zorganizowanej, jeśli mnie pamięć nie myli, to był albo 2015, albo 2016 rok, stawki mniejsze niż życie.
Pamiętam.
Kiedy, tak, i to było bardzo fajne wydarzenie, także ukłony naprawdę w stronę organizatorów. Z perspektywy czasu można było uzyskać też wiedzę na temat tego, jak to wygląda, biorąc pod uwagę pewien kontekst prawno-porównawczy. I na przykład przewracaliśmy, pamiętam, oczami ze zdumienia, kiedy kolega wykonujący zawód w Niemczech opowiadał, jak to wygląda u nich i że na przykład wynagrodzenie w Niemczech za sprawę z urzędu, licząc nawet chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, niekoniecznie od wartości przedmiotu sporu, to było wtedy 4000 euro.
No to jest mokre marzenie nas wszystkich, żeby pewnie z całego roku zebrać tyle pieniędzy za wszystkie wynagrodzenia za sprawy z urzędu. A powiedz, czy zastanawiałeś się nad tym, dlaczego właśnie władza, niezależnie od tego, pod jakim szyldem, traktuje nas niepoważnie pod kątem wynagrodzeń?
Kiedyś ten problem został zdiagnozowany, jeśli mnie pamięć nie myli, przez władze samorządowe i myślę, że chodziło po prostu o to, że adwokaci w przeciwieństwie do innych grup zawodowych no nie są w stanie zorganizować protestu, gdzie będziemy mogli dość głośno i radykalnie wyrażać pogląd czy stanowisko w przedmiocie tego, co nas tak naprawdę boli.
Myślę, że to jest tylko kwestia tego, że nie jesteśmy w stanie jak górnicy albo rolnicy, których zresztą dzisiaj chyba następuje kulminacja protestu w całej Polsce, nie potrafimy zablokować dróg? Czy to tylko tak siłowo można zaakcentować swoją rolę dla społeczeństwa, istotność dla społeczeństwa?
Dobre pytanie. Na pewno jest potrzebna kampania uświadamiająca, czy taka kampania promocyjna w internecie, bo teraz tak naprawdę życie przeniosło się do internetu. Ja nie wierzę na przykład w to, że tradycyjne media przetrwają, nie wiem, dłużej niż następnych 50 lat. W związku z tym albo ktoś jest w internecie, albo go nie będzie. To jest konieczność. W związku z tym myślę, że przede wszystkim to, co powinniśmy zrobić, to odczarować pewien mit adwokatów jako krezusów, adwokatów jako ludzi, którzy uzyskują jakieś niepotyczne wynagrodzenia z tytułu spraw prowadzonych z urzędu, bo ja czytam też Twoje artykuły, felietony, wymianę zdań, komunikację na Twoich social mediach i naprawdę ja się z tym wszystkim zgadzam. Po prostu nie wygląda to najlepiej, ale to jest tak naprawdę myślę, że jeden z wielu problemów, czy jeden z wielu tematów, z którymi adwokatura się mierzy. Cieszę się bardzo z tego powodu, że zaczęliśmy się jako samorząd informatyzować i tutaj naprawdę na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Czyli co, mamy już komputery?
Nie, nie. Cieszę się, że powołano Instytut Legal Tech, że są prowadzone różnego rodzaju szkolenia dla zainteresowanych. Dostępne są aplikacje, że to wszystko idzie naprawdę w dobrym kierunku, bo im więcej tej informatyzacji, tym lepiej. Pewnie czeka nas zderzenie z górą lodową, abyśmy nie byli jak ten Titanic, który się na tym roztrzaskamy, gdy w końcu dobrniemy do momentu, kiedy nastąpi całkowita informatyzacja komunikacji profesjonalnych pełnomocników z sądem. Natomiast no, myślę, że też powinniśmy na to patrzeć z optymizmem i z pragmatyzmem, bo nie zna życia ten, kto nie stał na Świętokrzyskiej o 23:00, tak, a jeżeli 58. Państwo słuchają nas, wiadomo, nie tylko z Izby Warszawskiej, to pewnie Państwo też tego doświadczają, nawet mają Państwo krótszy czas i możliwość nadania takiej przesyłki, mając deadline w krótszym czasie, więc myślę, że wszyscy...
Do 20:00 w większości urzędów pocztowych.
Przy dobrych wiatrach, bo naprawdę są jeszcze takie miejscowości, gdzie te poczty pracują, jeśli mnie pamięć, mieli nawet do 18:00
w związku z tym. Szczytnie. Tak, pani tak. Mirka, która ze mną pracuje, właśnie czasami nadaje kancelaryjną pocztę ze Szczytna i wtedy mnie strasznie nęka, że biegnie czas. A to jest akurat czas mojej popołudniowej drzemki, kiedy mam gorszy dzień, więc no tak. Powiedz mi, ale jak odczarować mit adwokata Krezusa, skoro tutaj może zdradzę kuluary, nieraz żeśmy sobie wymieniali ze sobą tak zwane podśmiechujki w SMS-ach, pokazując screeny naszych znajomych, publikacji pochodzących od naszych znajomych, które, jeżeli by śledzić dostatecznie wnikliwie, na podstawie których można byłoby wysnuć wniosek, że właściwie z kajta lecimy na snowboard, a ze snowboardu udajemy się na wycieczkę na osłach gdzieś w krajach Ameryki Południowej. Więc jak w tych okolicznościach, kiedy myślę, że można z pewnym uproszczeniem powiedzieć, że większość z nas kreuje się na osoby bardzo zamożne, odczarować ten mit. Czyli krótko mówiąc, jak jednocześnie biadolić na niskie stawki, pokazując światu, że właściwie nie musimy zważać na ceny towarów dostępnych w sklepach.
To jest bardzo dobre pytanie. Ja w ogóle lubię ilustrować pewne tematy na przykładach. Ja pamiętam wiele lat temu, znajoma poprosiła mnie o zastępstwo w sprawie z urzędu, więc przyszła do kancelarii pani, która miała na sobie buty marki X, pachniała perfumami marki Y, które akurat kupowałem niedługo wcześniej ciotce, więc ja pani po prostu...
Lubianej ciotce zakładam, tak?
Tak, tak, lubiłem naprawdę moją... Lubię naprawdę, bo żyję, na szczęście. Lubię naprawdę moją ciotkę, więc po prostu kupowałem jej takie perfumy i ja po prostu pani powiedziałem, proszę pani, damski model tych butów kosztuje tyle. Perfumy, którymi pani pachnie, ja znam tę markę, kosztują tyle. Jeżeli pani jutro pójdzie do sądu tak ubrana, no to życzę powodzenia. A chodziło o sprawę rodzinną. W związku z tym nie wiem, jak odczarować ten mit. Ja się po prostu też zastanawiam. Czasem typowym polskim zwyczajem po ludzku zazdroszczę, ale w taki zdrowy sposób, mam nadzieję. Bo też chciałbym się częściej gdzieś wyrywać, natomiast ostatnie miesiące były dla mnie w ogóle zwariowane i pewnie nie inaczej będzie teraz, bo rola partnera w kancelarii, no to jest oczywiście nie tylko wykonywanie merytoryczne tego zawodu, ale to jest business development i po prostu sprzedaż, bo ja w ogóle się zastanawiam, wczoraj miałem na przykład taką refleksję, kiedy rozmawiałem z jedną z naprawdę bliskich mi osób na temat tego, dlaczego ta cała deontologia zawodu adwokackiego została zbudowana jakby z pominięciem zasadniczego kontekstu, że my jesteśmy w ogóle przedsiębiorcą.
Bo właśnie tak nie było kiedyś. I może właśnie dlatego, że lata temu, mam tutaj na myśli początki XX wieku, XIX wiek, to zresztą o tym pisał, o Boże, jak on się... o Jezus Maria.
Pajen?
Tak, Pajen. W sztuce obrończej, tak? Dobrze mówię?
O zawodzie adwokata w sztuce obrończej.
Tak, tak. On właśnie opisywał dzieje nie literatury, tylko adwokatury francuskiej i ona się właśnie, a myśmy się wzorowali zawsze na adwokaturze francuskiej, ona się wywodziła właśnie z merkantylnego charakteru tej pracy i właśnie ten merkantylizm był czymś, czego się adwokaci wyrzekali. Czasy się po prostu zmieniły i zmieniło się otoczenie, w którym wykonujemy zawód, nie tylko w Polsce, ale też we Francji, więc trzeba pewne rzeczy pewnie dostosować, natomiast myślę, że nigdy nie będzie można, ale to jest moje zdanie, może nie moje, także ustawodawcy, jak sądzę, nie do końca będzie można się wyzwolić z tego jarzma, że tak się wyrażę, jednak pewnego szczególnego zawodu, w którym pieniądze nie stoją na pierwszym miejscu.
No tak, ale żaden inny zawód nie... Jakby to powiedzieć, jest takie ładne określenie. Nie znam innego zawodu, który faktycznie niejednokrotnie, choćby prowadząc sprawę z urzędu, dokłada do tego interesu.
A zawód architekta, psychologa, lekarza. Ja wiesz co, ilekroć zaczynam na przykład na Instagramie, na story dyskusję z moimi obserwatorami, a pośród nich jest bardzo wielu przedstawicieli innych zawodów i poruszam kwestię właśnie stawek, pewnego na przykład wysiłku finansowego i nie tylko finansowego, które trzeba włożyć w edukację samego siebie, to nagle się okazuje, że my jesteśmy po prostu kroplą w morzu. My po prostu być może w adwokaturze mamy taką tendencję do postrzegania świata adwokatocentrycznie, traktując siebie po prostu jak słońce, natomiast tych słońc okazuje się jest wiele i być może nawet, chociaż trudno nam w to uwierzyć, w wielu zawodach sam ten proces chociażby dochodzenia do pewnego pułapu jest o wiele wymagający więcej wysiłku i pieniędzy.
Ja tego nie neguję, połowa mojej klasy to są z liceum, to są lekarze, ja też zresztą jestem niedoszłym stomatologiem i żeby było ciekawie, skoro przywołałaś przykład architekta, to architektem też, ale i naprawdę po dziś dzień ten gmach Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej staje mi solą wokół, ilekroć przejeżdżam w tamtych okolicach alejami Trzech Wieszczy. Natomiast nie wiem jak to odczarować. To jest po prostu pewnego rodzaju z jednej strony elitarność, jakby się mogło wydawać, aczkolwiek zgadzam się z tym, że czasem ten pogląd, ten światopogląd mamy trochę adwokatocentryczny i nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Szczerze mówiąc, się nad tym nie zastanawiałem. Mhm. Wiesz, dla mnie jak we wszystkim ważny jest umiar i staram się naprawdę to moje życie wycyzelować, znaleźć równowagę, balans między życiem zawodowym a życiem prywatnym. Ja muszę mieć na przykład czas na języki obce, na pójście na siłownię, na zajęcie się moimi sprawami prywatnymi, spędzaniem czasu z moimi najbliższymi. I nie wyobrażam sobie, żałuję, że nie mam czasu na rysowanie, bo to faktycznie zarzuciłem. Na czytanie książek muszę też mieć czas, na obejrzenie dobrego filmu. Wczoraj do poduszki oglądałem 2 odcinki Szoguna. Mam nadzieję, że tutaj za product placement nie oberwę, ale naprawdę znakomity serial.
Ja mam nadzieję, że ktoś nam zapłaci, jeżeli tak zostanie to odebrane.
Disney Channel, zapraszamy, mam nadzieję, że Państwo słuchają. Tak. I zwiększymy tym samym zasięgi tego serialu. Także znalezienie tej równowagi, tego balansu jest niezwykle istotne, bo jeżeli ktoś tego nie znajduje, to ja mam wrażenie, że prędzej czy później czeka go ten syndrom wypalenia zawodowego. Traktowałem to jako naprawdę bajki o żelaznym wilku, kiedy nie wiem, byłem gdzieś w okolicach 30.
I nadal jesteś w okolicach 30.
Tak, tylko już, no tak, zależy z której strony spojrzeć, ale wciąż bliżej 30 niż dalej. I teraz tak, jeżeli spotykam w samolocie moją koleżankę, z którą kiedyś pracowałem w jednej kancelarii, zaczynamy w ogóle rozmawiać o wykonywaniu tego zawodu, a ona mi mówi, słuchaj, wielu moich znajomych ma syndrom wypalenia w okolicach 34. Ja traktowałem to jako opowieści o żelaznym wilku, do momentu, gdy nie poczułem, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. I kiedy ja miałem 35 lat, tak naprawdę, no to ja w zasadzie zmieniłem to uczenie. Poczułem, że faktycznie w pewnych kwestiach czuję się zmęczony, że ja potrzebuję pewnego rodzaju stabilizacji. To się w ogóle nie wiązało z jakąś niechęcią, wiesz, do otoczenia, do wykonywania tego zawodu, tylko po prostu stwierdziłem, kurczę, trzeba zwolnić. Mhm. A poza tym, no miałem te swoje aktywności naukowe dodatkowo, które naprawdę chciałem doprowadzić do końca, bo jak już się powiedziało A, to trzeba było powiedzieć B. W ogóle tak naprawdę myślę, że jestem takim doktorantem covidowym, bo kiedy siedzisz na relatywnie niewielkiej powierzchni w Sandomierzu, nagle jesteś odcięty od świata, Wielkanoc spędzasz sam, nie widzisz najbliższych, ukochanych osób przez parę miesięcy, no to co można ze sobą zrobić? Ile można oglądać inny serwis streamingowy? Więc po prostu siadasz, piszesz, publikujesz i masz ten dobry flow, bo nie masz też nic lepszego do roboty. A każdy, kto prowadzi tę działalność naukową, zajmuje się nią, to wie, że są okresy lepsze i gorsze i czasem no, po prostu piszesz to tak jak Adam Mickiewicz, wielką improwizację, siadasz i lecisz ciągiem.
No wiem, pamiętam.
Napisał, albo już nie pamiętam, czy 24 godziny, czy w 48 godzin.
No, ja dobre flow do pisania doktoratu miałam w 2007 roku, powiem Ci, ostatnio. Nawet właśnie wczoraj, kiedy porządkowałam tutaj ostatnią stertę papierów, natknęłam się na swój referat właśnie ze studiów doktorskich, wtedy jeszcze mówiłam doktoranckich, z 2007 roku na temat ujemnego interesu umowy. Bardzo ładny mi się to ciągle wydaje, natomiast w międzyczasie 3 razy zmieniłam temat. No ale okay. Tak. Wiesz co, a jeszcze tak mówiąc, wracając do tematu tego odczarowywania, jeżeli w ogóle jest potrzeba odczarowywania, bo może właśnie w tym szaleństwie jest jakaś metoda, że tutaj płaczemy, a gdzie indziej pokazujemy się od strony złotych zębów. Natomiast ja mam takie poczucie, bo jednak obserwuję to środowisko adwokackie no, troszkę nawet dłużej niż ty. Mhm. Nie wiem, w którym ty roku byś bronił, nie bronił, tylko zdawał egzamin zawodowy?
11. Od 11 wykonuję zawód.
Okej, okay, no to my tak samo w takim razie jesteśmy w adwokaturze, bo no tak, my się przecież znamy z tego czasu, dobrze. Więc ja, szczerze mówiąc, tak jak sobie oglądam ten świat, powiedzmy od tego 2007 roku, to mam takie odczucie, że to się wszystko bardzo mocno nasiliło w ostatnim czasie, albo być może nasiliło się dlatego, że po prostu więcej ludzi korzysta z mediów społecznościowych, więc ten przegląd towarzystwa jest znacznie bardziej obszerny. I szczerze powiem, mam niekiedy wrażenie, że właśnie to pokazywanie naszego statusu majątkowego wynika po prostu ze zwyczajnych kompleksów. Że kiedyś nie było komu pokazywać. W tej chwili... O, poczekajcie, chwila, moment, ponieważ chyba pan Fedrauli przyszedł. Wracamy po krótkiej przerwie. Gdyby było słychać wiercenie, podobno tylko dwóch dziurek, no to tak brzmi zwykłe życie. W kancelarii butikowej skądinąd. Dobrze, żeśmy stanęli na tym, że wcześniej jakby nie było gdzie się pokazywać. Teraz no, za darmo można pokazać swój status. I powiedz mi... Tak czysto po ludzku. Nie chce ci się czasami śmiać, jak właśnie widzisz takie różne przejawy bogactwa pośród adwokatów i w ogóle jak oceniasz, to właściwie to nie jest tylko pośród adwokatów, bo pewnie obserwujesz też innych ludzi, ale czy właśnie nie masz odczucia, że jeżeli ktoś musi coś pokazywać, to widocznie ma jakieś deficyty w innych obszarach?
Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, aczkolwiek rozmawiałem kilkukrotnie z jednym z kolegów, który obsługuje pewną kategorię klientów. I on mi powiedział, że to jest najgorsza kategoria klientów. Ja nie będę mówił, o kogo chodzi, natomiast ze względu na to, że on to powtarzał już, jak to się mówi, w różnych warunkach przyrody, to mówi, że on właśnie tego nie rozumie, że ci ludzie żyją tak na pokaz.
Mówimy o adwokatach czy o klientach?
O klientach, tak, tak, o klientach. A później nagle się okazuje, że robią się jakieś zatory płatnicze, a przecież wiadomo, my też mamy wszyscy do opłacania rachunki, chcemy się utrzymać najbliższych, czy partycypować w ich utrzymaniu. W związku z tym jest to oczywiście duży problem i pewnego rodzaju przeszkoda, która też, ja myślę, docelowo zniechęca niektórych do wykonywania, czy może zniechęcić do wykonywania zawodu. Wiesz, ja nie wnikam w te aspekty psychologiczne, bo nigdy w tym dobry nie byłem. Po prostu, chociaż kocham czytać książki o samorozwoju, o psychologii i myślę, że też dało mi to dużo jako człowiekowi albo jako adwokatowi, pozwoliło się wyciszyć, czyli z takiej niespokojnej duszy ja mimo wszystko stałem się takim człowiekiem, który stara się to wszystko zbalansować, spojrzeć na świat, na otaczającą rzeczywistość z dystansem i myślę, że to chyba nie jest tylko kwestia wieku, bo ta nasza osobowość, jeśli mnie pamięć nie myli, kształtuje się do 4 czy do 7 roku życia, a później może być tylko gorzej.
Do 12 podobno, najświeższe
do 12.
Tak, najświeższe doniesienia psychologii rozwojowej dziecka mówią o tym, że do 12.
Ale zobacz, to jest po prostu fenomenalne, jak ta nauka się rozwija. W związku z tym zresztą naprawdę ja od zawsze uważałem, że merytoryką jesteś w stanie niby załatwić więcej, tak? Czytałem kiedyś wywiad z pewnym radcą prawnym, z którym w wielu kwestiach się fundamentalnie nie zgadzałem, ale end of the day on powiedział jedną mądrą rzecz. Mianowicie, na nic business development, choćby nie wiemy jaki on nie był, jeżeli nie masz ludzi w kancelarii, którymi ty jesteś w stanie na samym końcu dobrze zrobić tę robotę, wykonać tę pracę, świadczyć te usługi. I tu akurat przyznaję mu rację. I myślę, że to samo jest po prostu z mediami społecznościowymi, z tym takim w niektórych sferach nadmiernym ekshibicjonizmem, co by o tym nie mówić. Natomiast każdy za to odpowiada. Ja też się zastanawiam właśnie nad tym, czy jeżeli są prawnicy, nie mówmy tylko o adwokatach, tak, którzy wykonują ten zawód w ten sposób, że jednego dnia są w Kuala Lumpur, drugiego dnia przemierzają Route 66 w Stanach Zjednoczonych, no to klient może zadawać sobie pytanie, a kiedy oni pracują? Mhm. I to jest pułapka, myślę, taka wizerunkowa, w którą można wpaść. Ale okej, okay, to każdy jest kowalem swojego losu. Jeżeli ktoś naważy sobie takiego piwa, no to musi je wypić. A to są rzeczy kosztowne. I ja nie patrzę na to z perspektywy jakiejś, nie wiem, zazdrości, zażenowania. Czasem przewrócę z niedowierzaniem oczyma, ale szczytem wszystkiego było to, jak parę miesięcy temu brałem udział akurat w pewnym evencie adwokackim. Jedna koleżanka, poza Warszawą w ogóle, jedna koleżanka, patrzę w moje media społecznościowe, wrzuca zdjęcie, gdzie ona niby gdzieś leci samolotem. Mhm. Po czym, jakież było moje zdziwienie, jak, nie wiem, 20 minut później ja się mijam z nią na korytarzu przy okazji tego samego eventu, no więc... Okej, okay. Zależnie od wyznawanego światopoglądu, podobno ojciec Pio miał taką zdolność bilokacji czy teleportacji. Ewentualnie jeśli ktoś podobnie jak ja jest fanem Avengersów i Marvela, jest w stanie uwierzyć w takie rzeczy. No ale jeżeli koleżanka ma taką zdolność, fajnie.
Pozazdrościć,
tak. Natomiast wiesz, myślę, że im człowiek jest starszy, tym większą wagę on przykłada do merytoryki i naprawdę patrzy na to z dystansem, a ja naprawdę wierzę w to, że nasz zawód jest stworzony do tego, i tu może zabrzmie poważnie, żeby wypowiadać się w tematach, które nas dotyczą, o których rozmawiamy zawodowo, bardzo poważnie. To nie oznacza, że trzeba być poważnym jako człowiek, bo naprawdę niektórzy klienci tego nie lubią. Oni mówią, ale ja nie chcę prawnika, który jest wystrojony, nie wiem, w garnitur Brioni, o przepraszam, znowu product placement, od stóp do głów, bo ja się nawet czuję niekomfortowo. Ja potrzebuję partnera w dyskusji. Ja przez ostatnie 6 lat, tak jak mówię, pracowałem w bezpośrednim otoczeniu biznesu. I to są ludzie, którzy patrzą po prostu i podchodzą do życia niezwykle pragmatycznie. Dla nich ta cała celebra, ta otoczka, ona jest zbędnym balastem, na który oni nie mają po prostu czasu. W związku z tym na tyle, na ile to jest możliwe, oczywiście nie zapominając o pewnej hierarchii w strukturach przedsiębiorstwa, bo jak to się mówi, podobno ogon nie powinien merdać psem. To nie są ludzie, którzy mają czas na to, żeby rozmieniać się na drobne czy doktoryzować nad pewnymi tematami. Od tego są zacisza gabinetów naukowców i biblioteki. Ale chodzi o to, żeby po prostu rozwiązywać realne problemy, podejmować decyzje, i to jest niewątpliwie też coś, czego człowiek musi się nauczyć. Ten business judgment jest niezwykle istotny. Ja zresztą ubolewam nad tym, mówiłem o tym w różnego rodzaju debatach i ilekroć miałem okazję wypowiadać się na temat tego, jak funkcjonuje zawód adwokata. Boli mnie to, że gdy niejednokrotnie przeglądam różnego rodzaju portale z ogłoszeniami o pracę, i tutaj przepraszam koleżeństwo radców prawnych, którzy nas słuchają, ale boli mnie to, że część ogłoszeń jest skierowana tylko i wyłącznie do radców prawnych. I to nie jest jakby zarzut pod ich adresem, bo nie można mieć pretensji o to, że ktoś się sprawniej cyzeluje czy promuje, tylko w powszechnej świadomości zawód adwokata utrwalił się jako ten ktoś, kto świadczy tylko pomoc na rzecz osób fizycznych i broni, a przecież jest cała masa adwokatów, którzy obsługują biznes, doradzają.
Ale myślę, że w tym, o czym ty mówisz, też jest ukryte jednak pewne oczekiwanie bardzo ścisłej współpracy z tym, który szuka do zatrudnienia prawnika. I tutaj wrócę do tego, o czym mówiłam wcześniej. To właśnie wynika z konstrukcji jednego i drugiego zawodu. To, że w praktyce wielu adwokatów przeszło do obsługi biznesu, to jest zupełnie inna rzecz. Tak. Ale czy też wielu radców też zajmuje się procesem, co przecież też nie zawsze miało miejsce. Nawet jeszcze za tak. naszego życia, że tak powiem, tak nawet nie było. Więc myślę, że właśnie Pracuj.pl ma bliższe poglądy do poglądy legislacyjne, właściwie nie wiem, poglądy jak i nasz ustawodawca, i nie tylko nasz ustawodawca, bo to jest ustawodawca szeroko rozumiany unijny, to wynika po prostu z pewnych konstrukcji zawodu, ale ja bym raczej powiedziała, że być może nam brakuje jednak tej promocji, bo w obszarach, w których żeśmy nie byli aktywni, to z kolei jest kolejny temat właśnie na wielogodzinne debaty z udziałem rozmaitych specjalistów, ale chyba rzeczywiście, jeżeli chodzi o promocję zawodu, to jednak trzeba radcom prawnym pogratulować zręczności w tym obszarze.
Tak, chociaż wiesz, To jest pytanie, na ile rzeczywiście pewne preferencje pracodawców, którzy zamieszczają takie ogłoszenie, odzwierciedlają ten deontologiczny podział, czy...
W ogóle nie odzwierciedlają, po prostu przyjęło się tak uważać, a przyjęło dlatego, że tak wyglądała konstrukcja. No przecież nie sądzisz chyba, że ktoś z HR-ów myśli o tym, co ustawodawca myślał sobie w 82, konstruując ustawę prawa o adwokaturze.
Ale absolutnie, zresztą ten rynek HR-owy też, on bardzo ewoluuje, on się bardzo rozwinął. Ja też swego czasu pamiętam przecież, jak poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną z panią, która twierdziła, że zajmuje się rekrutacją prawników, pyta się mnie, na którym roku aplikacji pan jest. Ja odpowiadam, że na trzecim, a ona się pyta, to ile do końca. Mhm. Więc okay. Różne przypadki występują w naturze, nie ma co się na to po prostu obrażać. Trzeba, w takiej rzeczywistości my po prostu funkcjonujemy i zawsze zdarzają się przypadki ekstremalne, ale gdzieś tam ja się najlepiej czuję po środku, mimo wszystko. Natomiast to, czego mi naprawdę brakuje, to taki network. Wiesz, ja chciałbym na przykład, dajmy na to, że po tym wywiadzie ja zaobserwuję na przykład na moim portalu, na moich mediach społecznościowych znaczący wzrost liczby zaproszeń od ludzi, których ja nie znam. I dlaczego to jest takie
Zapraszajcie Łukasza do znajomych. Zachęcam.
Dlaczego to jest takie istotne? Bo po pierwsze, tak jak na wstępie wspomniałem, gdzieś tam ta integracja to jest coś, czego mi brakuje. Ale z drugiej strony niezwykle istotne jest budowanie networku. Ja pamiętam, jak swego czasu rozmawialiśmy ze znajomymi i tak naprawdę dopiero pod koniec aplikacji okazało się, że jak w grupie zaczęliśmy rozmawiać, kto się czym mniej więcej zajmuje. I nie miałem takiej wiedzy. I teraz nawet okazuje się, że czasem, jeżeli ja chcę coś podpytać, bo przecież wiadomo, nikt nie jest omnibusem, nikt nie jest nieomylny. Wiem, że jest kilka osób w tym mieście, do których i w innych miastach, do których mogę wykonać telefon, porozmawiać i pewne kwestie skonsultować, ale naprawdę budowanie tego networku, nie wiem, taka umiejętność po prostu nie robienia sobie wrogów, to jest, myślę, coś, co jest niezwykle istotne, ale to jest też taka mądrość, która przychodzi z wiekiem, bo kiedyś człowiek, jak to się mówi, był w stanie świsnąć szabelką zza krzaka, a dzisiaj to po prostu chodzi tak naprawdę o budowanie własnego wizerunku, o samorozwój, ale też o rozwój w środowisku biznesowym. I ważna jest taka solidarność, koleżeństwo.
Ale to odczuwasz w ogóle koleżeństwo i solidarność na co dzień?
Ciężko mi się wypowiadać w tym temacie z tego względu, że tak jak już kilkakrotnie tutaj padło, ja się na 6 lat wymiksowałem z tego
wielkomiejsca. Ale tam też byli adwokaci.
Ale tam jesteś zupełnie inaczej traktowany w mniejszym mieście. Tam, jeżeli mówisz, że jesteś adwokatem, nie ma problemu z tym, żeby umówić się z prokuratorem na przeglądanie akt, nie ma problemu, żeby się umówić z policją, brać udział w czynnościach w postępowaniu prowadzonym w sprawie, podczas gdy z różnych konwersacji z moimi znajomymi wynika, że w większych ośrodkach miejskich, w większych izbach niejednokrotnie jest z tym problem. I ja myślę, że wszyscy powinniśmy sobie ułatwiać wykonywanie tego zawodu i też, gdy prowadzę na przykład postępowania sądowe, piszę pisma, to zawsze staram się być dla sądu partnerem. Nigdy nie staram się przychodzić z pozycji jakiegoś roszczeniowego petenta, ale też nie z czołobitnością, bo nie na tym polega ten zawód i zresztą zgadzamy się na to, bo niejednokrotnie ty się też na ten temat wypowiadałaś i mądrzejsi ludzie na pewno ode mnie wielokrotnie o tym też mówili. Zawód adwokata wymaga po prostu odwagi. Koniec.
Tak, więc... ale wymaga też uprzejmości i grzeczności,
oczywiście,
której mi akurat,
tak,
szczerze mówiąc, u wielu przedstawicieli zawodu bardzo brakuje na wszystkich możliwych poziomach, począwszy od prawie że studentów prawa po osoby piastujące najważniejsze rozmaite stanowiska i tak jak mówisz, że w Sandomierzu nie ma problemu z umówieniem się na wygląd w akta, czy braniem udziału w czynnościach, powiem ci, że ja na przestrzeni tych 12 lat, kiedy wykonuję wyłącznie właściwie w taki sposób zawód, nigdy nie miałam z tym problemu.
A no właśnie.
Nigdy w życiu nie miałam problemu z tym, żeby sąd poprosić, przepraszam, raz, jeden mi się zdarzyło, żeby sąd poprosić o zmianę zaplanowanego terminu rozprawy i nie mieć tego wniosku uwzględnionego. Nieważne, czy to było na rozprawie i w mojej obecności sąd wyznaczał termin, czy też było to w korespondencji. Dlatego mam takie rewolucyjne poglądy na ten temat i być może trochę, nie wiem, one są odosobnione. że jednak bardzo dużo zależy od tego, jak traktujesz faktycznie ludzi wokół siebie. I wielokrotnie zdarzało mi się móc w cudzysłowie załatwić, nie mam tu na myśli, wiesz, nie ukarania klienta, tylko po prostu umówienia się z kimś na spotkanie, żeby osiągnąć cel, który mi chodzi, czyli na przykład dokonać wglądu w akta, pomimo tego, że komuś chwilę wcześniej się to nie udało. Nigdy nie miałam takich sytuacji, żeby policjant kręcił nosem na to, jak podczas czynności przesłuchania świadka czy wyjaśnień podejrzanego ja zadaję pytania albo sugeruję coś, żeby o coś jeszcze spytać, jeżeli formalnie na przykład pytań nie mogę na danym etapie zadawać. Nigdy nikt się wobec tego nie jeżył. Być może to nie jest kwestią aglomeracji, tylko po prostu formy, w którą ubieramy swoje oczekiwania.
Myślę, że uprzejmość zawsze jest w cenie. Jest taki cytat z Ojca Chrzestnego: bądź uprzejmy, przekonuj ludzi. Czy nawet, prawda, ta słynna pierwsza scena Dona Vito i piekarza, który przychodzi do niego prosić o przysługę, kiedy oni tam wymieniają uprzejmości, wszystko się to odbywa w takiej no, powiedziałbym, stanowczej, acz uprzejmej atmosferze, więc savoir vivre myślę, że zawsze jest w cenie. Natomiast kilka lat temu przeczytałem taką ciekawą książkę pani Joanny Malinowskiej-Parzydło. Pani Joanna była dyrektorką HR-u w grupie TVN, jeśli mnie pamięć nie myli. Ona przytaczała tam bardzo interesujący przykład, mianowicie tych korpowojowników, którzy nie najlepiej traktowali ludzi w swoim otoczeniu i nagle się okazywało jakimś dziwnym zrządzeniem losu, że tracą tę pracę. Po czym pani Joanna dzieliła się osobistą refleksją, autorka tej książki, że taki jeden z dyrektorów, on zawsze miał jakiś problem komunikacyjny z nią, nigdy jej po prostu nie zauważał, albo tej relacji po prostu nie było. A z drugiej strony on nie miał problemu, żeby jakiś czas później, szukając pracy, zadzwonić do niej i poprosić o referencję. Ona zgodnie z prawdą odpowiedziała: ale ja panu nie mogę wystawić takich referencji, jak się z panem fajnie pracuje, jakim pan jest fajnym człowiekiem, bo pan takim człowiekiem nie jest. W związku z tym niezwykle interesująca książka. Mało tego, czytałem również kolejną interesującą książkę też polskiej autorki, pani Angeliki Chimkowskiej, która stara się promować budowanie silnej własnej marki. Pani Angelika prowadzi zresztą na LinkedInie swój ciekawy profil i co tydzień w poniedziałek rano dzieli się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak tę silną markę budować. I tam ona też, jeden z czynników, na które wskazuje jako taki must have, jeżeli chodzi o budowę własnego wizerunku, to jest to, żeby być po prostu uprzejmym dla ludzi.
Jakoś podstawa, sprawnie. Nie?
To jest taka
jedna z pierwszych rzeczy, które od rodziców się słyszy właściwie.
To są takie rzeczy, które słyszysz od rodziców i że to, że każdemu człowiekowi trzeba okazywać szacunek, bo bez względu na... Ja zawsze powtarzam to ludziom wokół, tak, z którymi obcuję, że słuchajcie, no, są zawody, które teoretycznie wymagają wyższych kwalifikacji, takie, które polegają na wykonywaniu jakichś prostych czynności, ale pamiętajcie, nawet ta osoba zaliczona do tej drugiej grupy, która ma taką profesję, jednego dnia może wygrać 60 baniek na loterii i nie będzie wiedzieć, co z tym zrobić. Nie będzie miała pojęcia, w jaki sposób inwestować w nieruchomości, w papiery wartościowe, w obligacje, tak, w kupno surowców, nie wiem, w kryptowaluty i tu ukłon w stronę prawników. Przecież to jest coś, czym my się zajmujemy. W ogóle ten zawód powinien ewoluować, bo ja się naprawdę zgadzam z tą całą rzeszą prawników i z tymi komentarzami, które słyszę, że tak naprawdę ten rynek usług prawnych, on się zmienia w takim kierunku, że ty przestajesz być tylko doradcą prawnym, ale stajesz się trochę takim konsilierem. Ja też znowu nawiążę do powieści Puzy. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, że każdy ma być Tomem Hagenem, który w pewnym kultowym momencie filmu mówi, że mam tylko jednego klienta, rozmawiając z hollywoodzkim producentem, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi po prostu o to, jak ewoluowały otoczenia klientów biznesowych, korporacyjnych. Więc to naprawdę już dawno wykroczyło poza tylko wypowiedzenie się, czy ja coś mogę zrobić, czy czegoś nie mogę zrobić, aczkolwiek tutaj mówię, im mniej gadania, im większa synteza, tym lepiej, bo mówię, bazuję na własnym doświadczeniu. To jest po prostu niesamowite, jak trzeba czasem przestawić swój mindset z tego korporacyjnego backgroundu na taki background spółkowy, na takie funkcjonowanie in-house'a i znowu, jak to się mówi, historia zatoczyła koło. Ja teraz też się łapię na tym, że w pewnych kwestiach muszę się znowu przestawiać. Mhm. To jest niezwykle ciekawe doświadczenie z perspektywy jakiejś autorefleksji, psychologii, ale ja zawsze patrzyłem i patrzę na moje życie jako na ciekawą przygodę i to się pewnie po prostu nie zmieni, więc życie jest sumą doświadczeń, lepszych bądź gorszych.
Ja wiem ze swojego doświadczenia, chociaż akurat mojego sposobu wykonywania zawodu nie zmieniałam, odkąd wykonuję zawód adwokata, że zawsze zmiana jest dobra. Każda zmiana, nieważne czy mówimy o zmianie pozornie na lepsze czy na gorsze, to generalnie najtragiczniejszym punktem życia, w którym jesteśmy, możemy być, to jest po prostu stagnacja i brak jakichś możliwości na przyszłość.
Nie zgodzę się z tym. To znaczy, to jest, myślę, że kwestia bardzo indywidualna, z tego względu, że są dwie grupy ludzi. I brałem udział parę lat temu w spotkaniu z panem Jackiem Walkowiczem. Mhm. To jest jeden z bardziej znanych polskich mówców motywacyjnych. Po prostu akurat spółka, dla której pracowałem, zaprosiła pana Jacka na speech dla nas. To było niezwykle ciekawe, bo to, co mi przede wszystkim zapadło w pamięci, biorąc pod uwagę tamten speech pana Jacka, mam nadzieję, że się nie obrazi, że ujawniam pewien fragment tamtego wykładu, ale pan Jacek powiedział zasadniczą rzecz. Są dwie grupy ludzi. Jedna taka, która będzie odmieniać słowo stabilizacja przez wszystkie przypadki, oni tej stabilizacji szukają. I drugich można porównać do alpinistów. Oni po prostu wchodzą na te szczyty, spadają z nich, ale po pewnym czasie oni znowu na nie wchodzą. I tak naprawdę on dzieli ludzi na dwie grupy. Jeżeli ciągle szukasz samorozwoju, chcesz się rozwijać, szukasz tych nowych rozwiązań, to znaczy, że jesteś w tej drugiej grupie, ale nie ma nic złego w tym, jeżeli chcesz po prostu mieć robotę od 8 do 15, wychodzić i zostawiać ten cały bagaż doświadczeń zawodowych za sobą, nie myśleć o tym, skupić się na swoich najbliższych, na też rozwijaniu pasji, nie wiem, plewieniu grządki w ogródku, bo ludzie są różni, po prostu musimy to zaakceptować. Tak jest i znowu, to jest pewna rzeczywistość, w której funkcjonujemy, nie ma się co na to obrażać. Ja też się w ogóle zastanawiam nad tym, w jaki sposób zmieniać tę rzeczywistość w sposób pozytywny. Wiesz, to nie jest chyba tajemnicą, że ja się w znacznej mierze też zajmuję arbitrażem, który no chciałbym, żeby w Polsce znacząco się rozwijał. Na tyle, na ile mogę, staram się w tym pomóc, publikować, promować. Ale to jest tak naprawdę kropla w morzu, bo jeżeli uzmysłowimy sobie, że do sądu średnio, rokrocznie trafia około 1,5 miliona spraw gospodarczych, no te statystyki są różne, bo niejednokrotnie to jest tak, że prawdopodobnie te postępowania rejestrowe w jakiejś części są brane pod uwagę, w związku z tym ta liczba jest taka. I to, na czym ja ubolewam, czy co jest największą bolączką tak naprawdę naszego systemu sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, to ile te postępowania trwają. No więc w doktrynie anglosaskiej mówi się, że justice delayed is justice denied, czyli nie ma po prostu wtedy tej sprawiedliwości. No bo coraz częściej widzę też w mediach społecznościowych koleżanki, kolegów po fachu, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami i wrzucają screeny, tak, zarządzeń o wyznaczeniu terminów w sprawach cywilnych. No i to już są naprawdę bardzo odległe, jeśli nawet nie lata, to miesiące.
Ja bym powiedziała, że jak dostaniesz wreszcie zarządzenie o wyznaczeniu terminu, to znaczy już, że pierwsze 3 lata masz za sobą oczekiwania.
Ale są na przykład wydziały, gdzie to zarządzanie procesem, sędziowie są w stanie naprawdę efektywnie korzystać z planu procesu. Ja niejednokrotnie to w sprawach gospodarczych byłem bardzo mile zaskoczony, gdzie sądy były w stanie, chcąc szybko rozpoznać sprawę, wyznaczyć powiedzmy 3 terminy na przestrzeni 2 tygodni. To jest niesamowita wygoda, myślę, że dla obu stron. Ja miałem akurat ten luksus, że wtedy czułem, że po prostu rozstrzygnięcie będzie korzystne dla klienta, więc tym bardziej się cieszyłem, że szybko zmierzamy ku końcowi. Ale to jest tak naprawdę ta umiejętność. I tu znowu wracamy do tego punktu wyjścia. My po prostu musimy być partnerami dla sędziów. To naprawdę też są ludzie.
Ale wiesz, myślę, że właśnie to może kolejny raz, jak się spotkamy, to o tym porozmawiam, bo ja mam może przemyśleń na temat właśnie zasad procedowania sędziów. Wiesz, tym bardziej, że był taki czas, że sama chciałam być sędzią. Tak. Też pracowałam jako asystent sędziego jeszcze, zanim poszłam na aplikację adwokacką, więc jakieś tam swoje własne spostrzeżenia, doświadczenia z życia wzięte mam. Natomiast wiesz, ile razy w sprawie cywilnej miałam posiedzenia, podczas których opracowano plan postępowania, nagrania, wysłuchano się w głosy stron, żeby ustalić, co faktycznie jest do zrobienia, a co nie jest sporne?
Trzy.
Raz.
Raz.
Okay. Raz, ale powiem Ci, rozpoczęło się to jeszcze przed pandemią. Sędzia wyznaczył chyba nawet 6 terminów, bo powyzywał świadków bardzo istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Rozstrzygnął wniosek o biegłego, nawet jeśli dobrze pamiętam, wyznaczył tego biegłego. I powtórzę, to się przed pandemią zaczęło. Mamy 24 rok, a sprawa nie jest zakończona. Gdybym miała opowiadać o historiach właśnie takich, kiedy moim zdaniem, z uwagi na brak zainteresowania sędziego sprawą, nic się nie dzieje, to bym mogła sypać przykładami po prostu jak z rękawa. Nawet w najbliższy piątek mam sprawę, która już jest po drugiej uchyłce i trwa od 2011 roku. Teraz trzeci raz rozpoznanie. Biegły przysłuchiwał się zeznaniom pokrzywdzonych, aby ocenić ich wiarygodność i skłonność do konfabulacji w lutym ubiegłego roku i do tej pory sąd nie doczekał się opinii.
Prowadzę jedną taką sprawę, czy jeszcze jestem tam ustanowiony pełnomocnikiem, gdzie na biegłego tłumacza przysięgłego nałożono karę ze względu na nieterminowe wykonanie tłumaczenia i to się tak znacznie przeciągnęło.
Łukasz, ale żeby to robić, to trzeba mieć ikrę w sobie. Nie chcę powiedzieć jaj, bo to jest niezgodne z... Nie chcę pozytywnych jakby zachowań przypisywać wyłącznie płci męskiej, żeby mi się tutaj nie dostało, ale szczerze powiem, uważam, że... Ja mam takie osobiste odczucie, że wielu sędziów, niestety problemowi o charakterze politycznym bądź pandemii, jakby na karby tych dwóch zagadnień, a przecież pandemia już dawno za nami, cały czas zrzuca tłumaczenie wynikające ze swojego nieróbstwa.
Mocne słowo.
Mocne słowo, ale wiesz, jestem adwokatem procesowym. Aha. Ja mam do czynienia i wiem, jak wygląda praca w wydziale. Wiem, że na przykład miałam nawet teraz niedawno taką sytuację. Potrzebowałam z dnia na dzień prawomocnego postanowienia sprawy, która zakończyła się w 2016 roku, a akta były w archiwum. Aha. I wiem, co zrobić, co należało zrobić, jak się okazuje, żeby możliwe nagle okazało się otrzymanie tego odpisu na dzień następny. Pomimo, że powtórzę, akta były w archiwum. Wystarczyło po prostu z kimś porozmawiać i nie zniechęcić go do siebie, poprosić o pomoc w wyjątkowej sytuacji. W normalnych warunkach dokładnie ta sama czynność trwałaby co najmniej 10 dni, jeśli chodzi o samo sprowadzenie akt do sądu z archiwum.
A to chodzi o, przepraszam, o sprawę rodzinną?
Cywilną. Nie, zwykłą cywilną.
Zwykłą cywilną. No, to tutaj możliwe jest akurat poddanie takiej sprawy pod arbitraż, bo spraw akurat rodzinnych... Akurat nasza ustawa procesowa wyłącza taką możliwość. Co do zasady, szanowni Państwo, cóż, ja będę po prostu z uporem maniaka, nie wiem, może ktoś to uzna jako głos wołającego na pustyni, ale ja myślę, że po prostu za mało spraw jest załatwianych w Polsce polubownie i boleję nad tym, że arbitraż nie jest tak promowany, czy nie jest promowany w takim stopniu jak mediacja, bo uważam, że niezależnie od tego, w jakim zakresie strony finalnie z tej mediacji skorzystają, to przecież były prowadzone liczne kampanie na temat tego, żeby mediację promować. Świetnie działają centra mediacyjne.
Są promowane, tak.
Tak.
Sama jestem mediatorem, więc jak wiesz, to na bieżąco.
Zwiększa się też liczba osób, które podnoszą swoje kwalifikacje, uzyskują swoje kwalifikacje jako dyplomowani mediatorzy. Są różne studia podyplomowe w tym zakresie. Natomiast no, gdzieś tam ten arbitraż, który przecież też polega summa summarum na uzyskaniu władczego rozstrzygnięcia, więc to niekoniecznie musi oznaczać kompromis, jest no, w niewystarczającym stopniu wykorzystywany i to pomimo naszego niebywałego potencjału gospodarczego, bo jakby zostawmy politykę na bok, tylko jakiś czas temu ja byłem zdziwiony, brałem udział w Krakowie w takiej konferencji naukowej i akurat przytaczano stopy wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej i z niedowierzeniem sprawdzałem, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Jesteśmy drugim krajem pod względem wzrostu PKB po Chinach. I dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego to nie jest po prostu promowa? Dlaczego to nie jest promowane? Dlaczego to nie jest wykorzystywane? Naprawdę, gdyby ten naród, zamiast okładać się pałkami po głowach, te dwa wrogie plemiona współpracowały ze sobą, to naprawdę, to jest w ogóle niesamowite, w jakim miejscu my moglibyśmy być. I przykre to, jest to, co teraz powiem, ale mam wrażenie, że taki ogólnopolski zryw zdarza się nam raz do roku z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wczoraj Jurka Owsiaka na światłach widziałam.
Aha, okej, okej. No więc oby częściej. I naprawdę taki smutny, ale nieregularny przykład naszej Solidarności Narodowej, no to było to, co się wydarzyło 24 lutego 2022 roku. I to, co było potem, tak? I teraz wyobraź sobie, gdzie my bylibyśmy jako państwo, jako naród, gdybyśmy się tak zachowywali na co dzień.
Łukasz, ale może my się lubimy jako naród układać po głowie?
Ja nie lubię. Ani nie lubię okładać, ani nie lubię być okładany, mnie to po prostu męczy.
No okej, ale może ludzie tego po prostu potrzebują. Mówisz, że nie promuje się arbitrażu, ja z kolei zauważam, że promuje się mediację, ale powiem ci, że z mojej perspektywy największymi wrogami mediacji są adwokaci. I mówię to jako mediator i osoba, która na przykład prowadzi w sądzie rejonowym dla Pragi, chyba północ, jeśli dobrze kojarzę, spotkania informacyjne dla stron postępowania i często te strony, znaczy często, trafiają do mnie później te sprawy do mediacji, ale mówię to także jako adwokat, który czuje się doskonale w mediacji i wiem, że bardzo dobrze wykonuje tam swoją pracę i niestety czasami walę się głową w mur wtedy, kiedy przychodzi jeden, drugi adwokat i na przykład kojarzę jedną panią mecenas, która już 2 czy 3 razy na przykład próbowała przerwać mediację, sugerując swojej klientce, że jestem kochanką jej męża. Wow. W różnych sprawach. Więc wiesz, jeżeli takie jest podejście do mediacji i właściwie to jest kolejne pole, żeby pokazać swoją siłę jako adwokat, to może się to nie opłaca. Ja w ogóle mam wrażenie, że jeżeli byśmy częściowo na pewno podpytali albo zrobili takie, obudzili w środku nocy adwokatów czy radców i spytali, jaka jest różnica między arbitrażem, negocjacjami, mediacjami i pertraktacjami.
Koncyliacją, tak.
Dokładnie. No to wiesz, połowa by powiedziała, że nie zrozumiała pytania i prosi o powtórzenie.
Tak, ale wiesz, no, ta piąta część kodeksu postępowania cywilnego to nawet na uniwersytetach jest traktowana po macoszemu i konia z rzędem temu, kto naprawdę wyszedł poza czytanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Jak już miał z tym do czynienia, chociaż no nie, jest jeszcze postępowanie zabezpieczające.
Kurczę, słuchajcie, panowie właśnie zaczęli wiercić, więc chwila przerwy. Wracamy po przerwie. Ja muszę powiedzieć, że starałam się uniknąć tej sytuacji, kiedy już zacznie być krojone i wiercone, bo widziałam panów z wiertarką oscylacyjną, ale nie wyszło, po prostu uprzedzili nas. No dobrze, ja myślę, że powoli, zresztą i tak będziemy zmierzać do końca, bo umawialiśmy się, że rozmowa nie będzie trwała dłużej niż godzinę, mamy niecałe 58 minut z drobnymi przerwami. Sporo żeśmy sobie opowiedzieli różnych rzeczy. Myślę, że jak na pierwszy odcinek po tak długiej przerwie, to nie było tak źle.
Ale długo ci wierciłem dziurę w brzuchu, żebyś...
No wiesz, raz wiercisz, to raz pan hydraulik, więc
tak
widocznie ktoś musi. Ale to mnie chyba ośmieli do tego, żeby częściej nagrywać. Tym bardziej, że teraz mam jeszcze, że tak powiem, w drodze piętro niżej pomieszczenie, w którym mogłabym bez takich atrakcji dźwiękowych nagrywać, więc może to jest fajny pomysł.
Tak, na pewno.
Dobrze, Łukaszu, to ja ci bardzo w takim razie dziękuję. Poruszyliśmy tutaj szereg różnych tematów. Ja sobie też jeszcze wynotowałam kolejne, więc myślę, że... o właśnie, a może podpowiesz mi, o kogo zabiegać, kto wydaje ci się ciekawym rozmówcą?
Kto wydaje mi się ciekawym rozmówcą? O wow, nie chciałbym tutaj nikogo faworyzować i nikogo...
A możesz.
Może raczej tak. Ja bym chciał, żeby pojawiały się osoby, które mają bardzo szerokie zainteresowania i taką zróżnicowaną perspektywę. Nie są takie jednobiegunowe, więc jakby to może podpowiem typ osoby, którą warto by było zaprosić, aniżeli wskażę na konkretne nazwisko, bo ja takich ludzi trochę znam, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek poczuł się pominięty czy urażony. Tak?
Ależ ty delikutaśny.
Nie, no kwestia jest taka, naprawdę jest cała masa fajnych ludzi
to
i w samorządzie adwokackim i radcowskim, którzy mają ciekawe pasje, zainteresowania, rozwijają się na wielu polach. Nie wiem, uprawiają interesujące sporty, piszą, nagrywają, malują i ja myślę, że to ludzie z taką perspektywą
mogą być
atrakcyjnymi rozmówcami.
No dobrze, będę myśleć w takim razie. Bardzo ci dziękuję.
Ja też dziękuję.
Witamy ponownie na łonie Warszawy. Obyś się tu dobrze bawił. Mamy do siebie niedaleko, więc w razie czego będziemy robić dogrywki albo zupełnie nowe rozmowy. Ja Państwu także dziękuję. Dziękuję też za wyrozumiałość i za to, żeście byli skłonni wysłuchać mojego stękania z przerwami na prace hydrauliczne. Mam nadzieję, że dźwięk będzie jako tako czy słyszalny. Jeśli nie, to trudno, bo lepszy dzisiaj nie będzie, ale być może w przyszłości uda mi się ten temat jakoś zagospodarować. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. I życzę wszystkim miłości i zdrowia. Do widzenia i do usłyszenia.